Cześć, tu Aga Bukowska,
Paweł Kwiatkowski,
Krzysiek Grzyman.
I witamy was we wspólnym odcinku podcastu o kawie i podcastu Coffee Spots Polska. Gdyby siedział z nami tu jeszcze Krzysiek Kołacz, byłoby za dużo kofeiny w jednym pomieszczeniu. Za dużo kawy w jednym podcaście. Byłoby już 100-130% normy. Witamy was wspólnie w tym podcaście, ale tak naprawdę głos przyjmuje Paweł, bo będzie nas dzisiaj odpytywał, bo dziś premiera przewodnika Coffee Spots Polska.
Tak, przyszedłem tutaj taką odrobioną pracą domową, bo dostałem ten przewodnik w takiej wersji, mogę powiedzieć, reżyserskiej, tak to można powiedzieć, gdzie tam były takie tajemne napisy, nikomu nie pokazuj i tak dalej, ale przekartkowałem, ale przed chwilą też powiedziałem, że spodziewałem się, że będzie tak pięknie wydany, że nie chciałem aż tak wiele czasu poświęcać, ale wiem, co jest w nim i kilka pytań do was. Tak się zastanawiam, słuchajcie, pierwsze pytanie to związane z tym, co was skłoniło do tego, żeby ruszyć do drugiej części, bo kiedy na przykład sobie myślę o rozmowach z gośćmi w moim podcaście, to jeden z zawodników mistrzostw mówił o tym, że jak przygotowuje kawę na mistrzostwa, to musi ją bardzo dobrze znać i wiedzieć, kiedy jest najlepszy moment, kiedy ją zaprezentować. I tak sobie pomyślałem, czy to 5 lat, które minęło od poprzedniego wydania, to jest trochę tak jak z tymi zawodnikami na mistrzostwa, że teraz powinien się pojawić?
Trochę tak, że teraz jest najlepszy moment, w sensie ten moment, kiedy scena kawowa odżyła i po tym kryzysie ekonomicznym i pandemicznym i tak dalej. I ten pomysł się nasuwał. Ale też było dużo takich po prostu bardziej romantycznych wątków. Typu oglądaliśmy w tych kawiarniach, które odwiedzaliśmy, zużyte egzemplarze i bardzo chcieliśmy, żeby kawiarnie, które się dopiero otworzyły, też miały taką szansę się pojawić w nowym przewodniku.
Ja myślę, że to był po prostu czas, żeby to zrobić ponownie, bo zupełnie niezależnie. Ja sobie zacząłem o tym po cichu myśleć w połowie zeszłego roku, może chwilkę wcześniej. Aga zaczęła o tym myśleć i później wymieniliśmy wiadomości, a dokładnie chyba nawet storiesy na Instagramie. Wow, 2023 rok. Ktoś to kiedyś będzie odsłuchiwał, będzie miał zapis naszej okoliczności i rzeczywistości, w jakich żyliśmy w 2023 roku. Wymieniliśmy storiesy, Aga napisała: Krzysiek, może to czas, żeby zrobić przewodnik numer 2. A ja napisałem: też o tym myślałem. Zróbmy.
Czy przez te lata, czy to, że blisko siedzicie w kawie przez te 5 lat, to bardzo pomogło wam w przygotowaniu tego wydania? Bo to Aga, tak kojarzę, że bardzo pracujesz w takim kontencie kawowym.
Tak. Znaczy na pewno bardzo nam pomogło to, że znamy dużo ludzi i mogliśmy mogliśmy po prostu współpracować z świetnymi ludźmi przy tym projekcie. No i też treściowo jest on dużo bardziej zaawansowany i ciekawy, bo mogliśmy dotrzeć do tych wszystkich informacji i osób.
Wiadomo, że to pomaga. Jeżeli działasz w danej branży, nie ma się co oszukiwać, to pomaga. No ale też dzięki temu ten przewodnik jest taki dość kompleksowy, jest takim fajnym kompendium, tak mi się wydaje. Znaczy my się dzielimy swoją wiedzą, swoimi spostrzeżeniami, też patrzymy w przyszłość, bo dużo w tym przewodniku jest o trendach. Ale też dlatego, że po prostu zębów na tym jeszcze nie zjedliśmy, bo jesteśmy zdecydowanie za młodzi z Agnieszką, żeby powiedzieć, że zjedliśmy o czymś zęby. Ale już wystarczającą ilość kawy wypiliśmy, żeby dojrzeć do tego momentu, że podróżując po Polsce w zeszłym roku, robiąc przewodnik, głównie zamawialiśmy decaf, jeżeli był dostępny.
To dużo wiecie, wiele osób znacie, ale pewnie jest wiele takich miejsc, które was zaskoczyło. Jeszcze o tym porozmawiamy i też o wspomnianych trendach. A ja starałem się troszkę tam węszyć na rynku i pytałem na przykład Andrzeja z Dobrej Materii, czy będzie w przewodniku. To słuchajcie, on powiedział, że byliście bardzo mili, ale nie wie.
Jak to
działało? Wy najpierw wszędzie byliście, sfotografowaliście, a później decydowaliście, kto się pojawi?
No ten proces jest super ciekawy i myślę, że to też będzie dobra informacja dla osób, które otwierają teraz kawiarnię i zastanawiają się: o Boże, jak to zrobić? Czy my zasługujemy? Czy nie? Jak się tam dostać? Słuchajcie, wystarczy wysłać wiadomość na Instagramie.
Tak, wystarczy wysłać wiadomość na Instagramie i mieć w ofercie kawę specialty i co najmniej szybki przelew. No albo jakikolwiek przelew ręczny, bo takie są nasze kryteria doboru.
Znaczy myślimy o tym, żeby przy kolejnej edycji już się zacząć też, wiesz, jesteśmy znani w branży, nie oszukujmy się. Zaczniemy się trochę przebierać. Ja planuję sobie zrobić operację z włosami, to może też będę trochę inaczej wyglądał. Może gdzieś wyjadę daleko, bardziej się opalę, będę przypominał trochę inną osobę i może wtedy, wiesz, będziemy wpadać jako taki mystery shopper, będziemy próbować tej kawy i potem będziemy dawali werdykt: tu przyjdź, a tego miejsca unikaj. Ale zupełnie szczerze, naprawdę z otwartym serduszkiem, a wiem, że w tej branży branży wszyscy się lubimy i jest dobra atmosfera. Naprawdę z otwartym serduszkiem zrobiliśmy przewodnik, w którym opisaliśmy wszystkie miejsca.
Znaczy nie wszystkie, bo były takie, które się nie zgodziły na przykład na to, żeby się pojawić w przewodniku, te pojedyncze.
Niechlubne wyjątki.
Niechlubne wyjątki. Znaczy były takie, że po prostu jakby zaznaczyły, że nie chcą, albo że nie wiem, nie mają czasu z nami porozmawiać, albo coś takiego, ale to są naprawdę
zabawne. Pojedyncze. Ale nie, zupełnie szczerze, ten przewodnik jest po to, żeby pokazać, że ta branża rośnie, bo ona rośnie w bardzo dużym tempie, ale nadal jest malutka, co jest fajne i wydaje mi się, że przyjemne i dlatego też się miło prowadzi kawiarnię Speciality właśnie. Dlatego, że to jest jednak jeszcze trochę coś wyjątkowego, ale się bardzo spopularyzowało. I przewodnik jest po to, żeby pokazać, że tych kawiarni jest coraz więcej, że ludzie, którzy je zakładają, mają pasję i do kawy, i do goszczenia ludzi.
Ale też po prostu są biznesmenami i też...
Tak. Biznesmenami, oczywiście, ale żeby pokazać, że to są super historie stojące za tymi miejscami. I o to chodziło w przewodniku.
To dużo pracy też was kosztowało, żeby poznać te sobie historie, bo chyba jakoś wczesną jesienią pierwsze informacje gdzieś pojawiły się, że już ruszyliście w trasę.
Tak, koniec sierpnia chyba. Ostatni, że pierwszy wyjazd do Trójmiasta urządziliśmy i zbieraliśmy wszystkie informacje do końca roku. I potem, czyli to było 3 miesiące, tak? 4?
Podróży.
4 miesiące zbierania. Podróży, zbierania. Najwięcej czasu zajęło nam Warszawa, po której jeździliśmy
tak
partiami. Tak, 25% tak. Kawiarni, które działają w Polsce, jest w Warszawie. I potem od stycznia do marca ten proces taki już pisania, tworzenia i redakcji tego wszystkiego, tłumaczenia. Mhm.
Tak, No i też trzeba wziąć pod uwagę, że jesteśmy trochę innymi charakterami, innymi osobami. I Aga zrobiła wszystko 2 miesiące przede mną i ja jestem czarną owcą tego projektu. Więc w ogóle bardzo się cieszę, że siedzimy dość blisko siebie cały czas. Premiera. Nagrywamy to przed premierą, jeżeli ktoś się nie zorientował, no bo podcastu można posłuchać od soboty rano, a premiera jest dopiero o godzinie 11-12 w Puro w Warszawie. Ale mam nadzieję, że po premierze nadal Aga będzie jeszcze ode mnie odpisywała na moje wiadomości.
Nie, to prawda, że ja jestem bardziej zorganizowana, ale za to Krzysiu jest dużo bardziej techniczny i to Krzysiu odpowiada za podcasty, za naszą stronę internetową, więc możemy sobie nawzajem zdejmować różne rzeczy z głowy.
Myślałem o takim pytaniu, czy był taki moment, że już mieliście siebie nawzajem dosyć.
Tak, był taki jeden dzień.
Ja w ogóle, ale Aga miała mnie dosyć przez ostatnie 6 miesięcy, wiesz.
Nie, zdecydowanie nie, ale był taki jeden dzień, kiedy ktoś napisał do mnie SMS-a: Aga, proszę, nie pisz dzisiaj już do mnie.
A później wyjechał i już wróci, bo tego dowiedziałem się przed nagraniem, że ciebie nie było.
Wtedy byłem na wyjeździe. Dobra, nie wstydzę się tego, no lepsza taka otwarta komunikacja i wydaje mi się, że...
Ja
to jest
już...
klucz do sukcesu tego projektu, że dzisiaj kilka dni przed premierą, gdy nagrywamy ten podcast, naprawdę, Aga, powiedz, że tak, że jest wszystko okej, że jest wszystko okej między nami.
Jest wszystko okej,
I słyszę, że już padły też, że są plany, że będzie kontynuacja, ale pogadajmy o tym, jak wygląda sytuacja teraz, bo mówiliście o tych 25% w Warszawie, trochę o trendach. Jak wygląda ten rynek? Bo jedna z pierwszych stron to właśnie liczby. Mhm. Co się pozmieniało? Ogromny przyrost.
Tak, w pierwszym przewodniku opisywaliśmy 170, troszeczkę ponad 170 kawiarni. W tym mamy ich ponad 300, czyli to jest właściwie 2 razy więcej, ale biorąc pod uwagę to, że sporo miejsc zamknęło się w tym czasie pandemicznym, no to szacujemy na podstawie ankiet, które kawiarnie wypełniły, że 200 kawiarni się otworzyło od ostatniego przewodnika. Więc tak, więc jest ich bardzo dużo. Co się zmieniło jeszcze? No na pewno się zmieniło to, kto jest właścicielem kawiarni, bo pytaliśmy też właśnie o to, ile osób bierze udział w konkurencjach baristycznych na przykład. I to jest około niecałe 10% to są mistrzowie w jakichś konkurencjach, czyli tych zjawkowiczów jest trochę mniej niż w tej poprzedniej edycji, a więcej też takich osób, które no właśnie tych takich tak zwanych biznesmenów, czyli też te osoby, które więcej inwestują w te kawiarnie, tak jak które mogą też powiedzmy mają inne doświadczenia biznesowe, czy mogą więcej może zainwestować w design, na przykład. Co jeszcze z liczb? Mówiliśmy
tutaj
też...
Może uzupełnię, tak, no bo jak wiesz, rozmawiamy o kawie, o całej branży, no to się okazuje, że bardzo wielu zawodników jest, bardzo wiele osób zapisuje się na mistrzostwa, nie? I później no pewnie siłą, że to się przekłada na to, że oni gdzieś tam pracują i jest, ale rzeczywiście jak tam porównujemy do innych, do zawodów w innych krajach, to u nas listy rezerwowych, a w niektórych w ogóle nie są w stanie wypełnić, że oni tak się pojawiają, nie? Ale z drugiej strony też tak myślę, wy też macie taki odcinek, rozmawialiśmy, że dzisiaj, żeby wejść do tego biznesu, to trzeba mieć dużo więcej funduszy, gdzieś większe znaczenie ma te umiejętności prowadzenia biznesu. I ja pamiętam, wiele lat temu, to ktoś z różnymi pomysłami startował. Nie? Często to były ekspresy kilkuletnie, gdzieś pożyczone i to działało. Dzisiaj to są dobrze działające kawiarnie, które tutaj też są, ale to trochę pokazuje, znów nawiązuję do jednego z waszych odcinków, że trzeba mieć trochę większy budżet, więc dlatego może ci biznesmeni też, nie? To jest jakimś takim trendem.
Tak, z pewnością tak, ale też wydaje mi się, że dużo zmian przyniosła pandemia i dużo zmian w strukturze tych kawiarni, to, że kawiarnie też są też lokalnymi sklepami z kawą. No też na pewno tutaj jest duży udział Coffee Desku w propagowaniu tego modelu biznesowego i to, że ludzie widzą, że ten model działa i chcą go troszkę powielać, bo też tutaj nie chcę skłamać, ale...
Czyli jakby znaczący obrót jest na samym ziarnie, tak? Czyli klient
nie tylko na
traktuje...
ziarnie, ale też na akcesoriach, które kawiarnie wprowadzają do oferty, bo już właśnie teraz sprawdzam w przewodniku dokładnie, 96,5% kawiarni sprzedaje ziarna, a 63,5% akcesoria. Czyli niemalże każda kawiarnia ma jakieś ziarna albo...
Niektórzy nawet otworzyli własną palarnię.
Dokładnie, dokładnie. A nawet nie niektórzy, tylko 25%. 25% kawiarni same pali
sporo.
Kawę.
Myślę, że tak. To też się będzie rozwijało, te mniejsze piece powstają, to tam już niedługo na zapleczach będą.
Tak, oczywiście nie mówimy o tym, że to jest, że 25% kawiarni ma swoje palarnie, tylko że w jakiś sposób kontraktowo, tak. Cokolwiek po prostu ma swoją kawę lub w jakiś sposób wypaloną dla siebie. Ważną pewnie zmianą też jest mleko roślinne i to, że ono już jest dostępne właściwie w każdej kawiarni, ale tylko w troszeczkę ponad 20% jest darmowe.
W 20%. Jest darmowe. A wiesz, my jesteśmy na froncie Go Green i mleko roślinne bez dopłaty. Jeżeli mogę coś do tego dodać, to odchodząc na chwilkę od wątków biznesowych, jednak dla mnie, no bo zbliża się premiera i sobie tutaj rozmawiamy i też sobie tak trochę rozmyślałem, które z tych kawiarni zrobiły na mnie takie wrażenie, że wiesz, że ciepło mi się robi, jak wspominam
albo,
te miejsca.
Albo, że chciałbyś coś od nich wdrożyć do siebie.
O, ciekawe, ja to już dawno zrobiłem.
To jest pierwsze, ktoś robi notatki, wchodzi i najpierw
dzwoni.
Jest... Nie, jest najpierw Magdą Gessler i mówi, pozdrawiamy, i mówi, co trzeba tutaj zmienić pilnie w tej kawiarni, a potem ma tam swoją notatkę, co warto implementować.
Nie,
to co tak, zrobiło wrażenie?
Nie, tylko sprostuję tutaj te informacje. Jestem Magdą Gessler kawiarni. Jestem otwarty na to, żeby zrobić taki program w telewizji
albo na
YouTubie.
Także tutaj mówimy to głośno.
Głośno. Jeżeli któryś z producentów tego słucha, zapraszam. Jeszcze ewentualnie mógłbym pójść w kierunku taka Magda Gessler Airbnb. Natomiast przechodząc do wątków kawowych, bardzo mało notatek dla siebie zrobiłem, z których później skorzystałem, aczkolwiek wizyta w obcej kawiarni daje ci to, że patrzysz sobie na tę kawiarnię i myślisz sobie, tutaj coś nie działa. Kurde, w sumie u mnie to też nie działa, nie? Że jednak zmiana perspektywy to bardzo dużo daje. Natomiast to, gdzie mi się zrobiło... no i oczywiście tak, jak wchodzę do kawiarni i widzę, że właściciel sobie ewidentnie z czymś nie radzi, a ja wiem, jak to rozwiązać, no bo kurczę, od 10 lat to robię, to mu to po prostu mówię. I czasem te rozmowy są trochę bolesne dla właścicieli. Oczywiście nigdy nie mówię tego w jakichś złośliwych słowach, tylko mówię mu, słuchaj, to i to musisz poprawić. Jakby, ja wiem, że będziesz tutaj chciał dyskutować, ale nie, jakby po prostu popraw to, będziesz miał świetnie. Natomiast te kawiarnie, które najbardziej pamiętam z tych naszych podróży, to są, kurczę, jednak te trochę troszkę mniej doinwestowane, ale te lepiej wymyślone jako koncept chyba. Że
i bardziej zaopiekowane.
Bardziej
też.
Zaopiekowane i bardziej szczere. I to te kawiarnie później, no jest mi miło, jak sobie przeglądam przewodnik i patrzę na zdjęcia. Myślę sobie, no to była świetna wizyta i ta energia, która tam była i tam się wszystko w tym miejscu zgadzało. Nie wiem, czy te miejsca zawsze odnoszą sukces finansowy, bo to jest skomplikowane, ten rynek jest trudny, tam trzeba poczekać na to, aż ta kawiarnia zacznie zarabiać, aż ludzie też zrozumieją. Może mi jest łatwiej zrozumieć niektóre koncepty, bo dłużej na nie patrzę i też na inne rzeczy zwracam uwagę. Mi nie przeszkadza to, bo też nie chodzę do tych kawiarni regularnie. Mi nie przeszkadza to, że nie wiem, długo musisz tam czekać na kawę, albo no, są takie prozaiczne problemy, które irytują klientów kawiarni. Natomiast jak patrzymy sobie na to, wchodząc do tej kawiarni na pół godziny, to no, to szczerość chyba jest najważniejsza.
Co wyróżnia kawiarnię w takich mniejszych miastach? No, na chwilę wyskoczymy z tej Warszawy i z tych takich metropolii można kawowych.
Okay.
Ale ja rzeczywiście też w ostatnim czasie znajduję, że w takich miejscach, gdzie wcześniej raczej nie liczyliśmy na kawę speciality, otwierają się takie miejsca. Wy byliście w nich?
Byliśmy, tak. Moim zdaniem te kawiarnie w mniejszych miejscach, takich poniżej 300 tysięcy mieszkańców, to nie są mniejsze miejscowości, ale oczywiście w tych mniejszych niż Warszawa i Poznań i Kraków, to po pierwsze kawiarnie skupiają się w centrum. Nie ma ich jeszcze, tak jak u nas, w sąsiedztwach, gdzieś tam może jakieś jedno pojedyncze czy coś takiego. No i druga sprawa, to mają pełną kuchnię. Bo jak nam powiedział właściciel jednej z kawiarni w Białymstoku, pozdrawiamy tutaj Wojtka z Fly High, jeśli ktoś w mniejszym mieście wyjdzie już z domu, to on wyjdzie jeść, bo jeśli w Warszawie jest tak, że ktoś idzie do pracy i po prostu blisko miejsca pracy sobie złapie kawę i kanapkę i idzie dalej. A w Białymstoku jest tak, że on ma blisko do domu, więc on wróci do domu i zje ten obiad i wypije sobie kawę i nie opłaca mu się wyjść po prostu na samą tą kawę, więc te miejsca się bronią kuchnią, pieczeniem, takimi słodyczami i tak dalej.
Ale pomyśl, jaki musisz być zajawkowiczem, żeby w mniejszej miejscowości otworzyć lokal z kawą speciality, gdzie na samym początku, jak to otwierasz, to liczba osób, które przychodzą i rozumieją, co ty chcesz im sprzedać, co ty chcesz im podać, jest naprawdę mała. Naprawdę musisz mocno w to wierzyć, że to jest produkt, który się trochę samobroni, ale któremu musisz mocno pomóc promocyjnie, żeby to działało przez dłuższy czas.
Tak, ale też musisz rozszerzać trochę swoją ofertę i musisz być otwarty na to, że ludzie piją kawę, nie wiem, z syropem i tak dalej. I nie musisz robić tej kawy z gotowym syropem. Możesz zrobić swój. Możesz przygotować jakieś swoje kolorowe drinki, te wszystkie latte w różnych kolorach i tak dalej. Dalej bazując na dobrych produktach, ale jednak będąc otwartym na potrzeby, no, różnych klientów.
Ja znam takie miejsce, w moim mieście wszedłem i tam na ściance bardzo duży wybór ziaren. No widać, że tak przekrój akcesoriów i kaw z coffee desku, ale to było bardzo miłe, a tam w ogóle kilka osób siedziało, także sporo, nie było pusto. Myślę, że to zasługa tego, że ten człowiek już jakiś czas prowadzi tą kawiarnię, także pewnie to tak wygląda. No właśnie, wróćmy do Magdy Gessler, bo ja na przykład też oglądam Książulo ostatnio, wiesz, to jest coś takiego niesamowitego, że jak tam widzę jakiś ranking influencerów, to on jest bardziej popularny niż tam żona Lewandowskiego, nie? To okazuje, że...
Nie mam pojęcia, o kim mówisz.
Ja też nie wiem. No, to...
To naprawdę musicie zerknąć na YouTube'a. No słuchajcie, wydaje mi się, że trendy jest dzisiaj pokazywać się w otoczeniu gastronomii, jedzenia. Przejdźmy właśnie do tego tematu klientów. Kto dzisiaj przychodzi do takiej kawiarni? Bo wydaje mi się, że to jest pewna zasługa wypromowania tej gastronomii właśnie przez no, nazwiska, jakie wymieniamy. Ludzie lubią o tym oglądać. Ja też jestem zdziwiony, że człowiek, który tam zajada się kebabami i o nich opowiada w bardzo fajny sposób, skupia tak ogromną liczbę wyświetleń.
Ten odcinek, chciałem tylko powiedzieć, to jest Redemption Agi. Ja zagaduję każdy odcinek. Wszędzie wrzucam swoje pytania, niepotrzebne anegdoty, które nikogo nie interesują, ani nikogo nie śmieszą. I to jest pierwszy odcinek, gdzie Aga błyszczy. Głównie dlatego, że jak Aga powiedziała, ja odpowiadam głównie za stronę internetową tego projektu. Ja nie mam wiele do powiedzenia o tych kawiarniach.
Przepraszam, kawiarniami podzieliliśmy się po połowie.
Żartuję.
Ja jako słuchacz waszego podcastu potwierdzam. Także cieszę się, że
siedzę cichutko.
Tak,
Paweł, ale ustalmy to już teraz. W tym momencie. Ty nam dajesz tę jedynkę na Spotify'u?
Nie, ale właśnie chciałem powiedzieć...
Nie, ale ręka mi się omsknęła i tak...
Nie, dałem wam piątkę, ale też chciałem powiedzieć, żeby tam klikać, nie? Że jeżeli są słuchacze podcastu
czyli to Krzysiek
kawie,
Kołacz. Świetnie, ja sobie to z nim wyjaśnię, bo jesteśmy z nim umówieni na nagranie.
Klikajcie te obserwuj i klikajcie te piątki, bo bardzo to pomaga w podcaście, ale tak się właśnie zauważyłem, że macie mało, także...
Mamy mało i mamy tę jedną jedynkę i tak sobie pomyślałem, że Aga, oddaję ci głos i pomyślałem sobie, kurczę, jest to jednak pewien taki polski dowód uznania, że komuś się chciało, kto nas nie lubi, wleźć na tego Spotify'a, odnaleźć ten podcast, musisz go odsłuchać kawałek,
tak,
żeby
cały,
Spotify
cały,
żeby Spotify ci pozwolił.
Oh, wow.
I wyobrażam sobie tę osobę, która siedzi głęboko w tym fotelu i na koniec daje No i macie jedynkę.
To nie, ja dałem piątkę. No i tak właśnie, takie 4-9 trzeba celować, także zachęcamy, żeby tam kliknąć. O czym rozmawialiśmy?
O trendach. Ja wszystko, słuchajcie, jeszcze zapamiętuję.
Jeszcze jedną rzecz a propos podcastów. Ta melodyjka, jak ty zapowiadasz ten podcast, już jest taka urocza, że już tak się przywiązuję do tego. Mm-hmm. Zawsze słyszę, zresztą tu jako specjaliści od podcastów wiecie jeszcze więcej, a ja słyszę, że tak warto mieć. Nie? I teraz widzę na sobie, jak to działa. Mm-hmm. Także jak w tym też będzie
to
ta melodyjka.
To nie
to nie? To nie jestem ja.
O tych influencerach rozmawialiśmy.
Tak, właśnie chciałam o tym
niby
powiedzieć.
Niby gadu, ale znowu wyszło do mojej, nie? Znowu zagadałem.
Ja chciałam właśnie się odnieść do ciekawej rozmowy sprzed kilku podcastów z Moniką Borycką, która powiedziała o tym, że właśnie jedzenie stało się takim sposobem na lansowanie się, że tak, że czasami wolimy zamiast kupić sobie nowe buty, to wrzucić 5 zdjęć dobrej kawki, albo jedzenia, albo czegokolwiek. Po prostu jakiegoś dowolnego talerza, filiżanki, żeby pokazać, że jesteśmy w fajnym miejscu, jemy coś dobrego. I to zmieniło trochę typ ludzi, którzy przychodzą do tych miejsc. To są często właśnie ludzie, którzy chcą zrobić dobre zdjęcie, chcą być w fajnym miejscu, chcą się tym pochwalić, chcą jakby zwracają uwagę na ten experience bardziej niż na ten produkt też czasami. I no w ogóle mamy też to nowe pokolenie, które też pije mniej alkoholu, pije mniej kofeiny, zwraca dużo bardziej uwagę na jakość produktu, na pochodzenie produktu. Oni są świadomi, oni sprawdzają, oni nie dają się oszukiwać dużym koncernom, oni wierzą w autentyczność i mają oczy dookoła głowy i nie dają się po prostu oszukiwać.
Jak to się przekłada na menu? Bo właśnie są te głosy, że rzadziej sięgają po alkohol. Co piją? Co wybierają poza kawą? Ale też co wy obserwowaliście w menu kawiarni, w jakiej byliście?
Świetnie, że zadałeś to pytanie, Aga.
Na pewno matcha. Prawie 80% kawiarni serwuje już matcha. Znaczy 80% kawiarni opisywanych przez nas w przewodniku. Wszystkie dane, które przytaczam, są na bazie odpowiedzi z ponad 300 kawiarni, które wypełniły ankiety, które wysyłaliśmy im podczas pracy nad przewodnikiem. W ofercie pojawia się też bardzo dużo zimnych napoi, bo też zimna kawa dalej zyskuje na popularności, jest już często dostępna przez cały rok. Może nie nitro, chociaż są takie kawiarnie, które nitro serwują, kiedy tylko się da. Pozdrowienie tutaj na przykład dla Muas. Ale cold brew, czy nie wiem, jakiś tonic espresso, to już nie są napoje sezonowe. Mamy też, nie wiem, na większych sieciówkach dostępne są te napoje RTD kawowe, które też, to już odchodzimy od tematu kawiarni, ale jednak ci młodzi ludzie też po prostu czasami idą do sklepu i kupują sobie tą kawkę w puszce.
Mhm, mhm. No właśnie, to Krzysztof, za ciebie może właśnie takie pytanie. Co ty zauważyłeś?
To może być z moją zagą. Ja mogę się dołączyć do zadawania pytań.
O baristów jeszcze chciałem zapytać, bo my nagrywaliśmy rozmowę na temat pracy baristy i gościem była baristka, która się pracuje w Berlinie i mówiła o tym, że widzi takie różnice, że w Polsce ten barista jeszcze lubi pogadać o tych ziarnach, o tej plantacji, powiadać, tam mówią, że tam rzadziej pytają. I ja mi się wydaje, że już teraz nie mówi się tak wiele o ziarnie. Co jest takiego specyficznego w tych zachowaniu baristy? Co oczekuje ten klient, o którym mówiliśmy przed chwilą? Bo wydaje mi się, że tutaj też się trochę pozmieniało. Te najczarniejsze scenariusze, jakie pamiętamy sprzed lat, barista wyniosły w tym swoim zachowaniu i nieśmiały klient, który źle zapytał o kawę. Chyba już dzisiaj tego wszystkiego nie ma. Nie?
Tak, to się zmieniło bardzo i widzę to najbardziej prowadząc kawiarnię. Jak otwieraliśmy się 10 lat temu, to chcieliśmy zerwać z tym takim złym wtedy zwyczajem, że ten barista jest właśnie wyniosły, że jak nie jesteś w jego świecie, to się nie odnajdziesz zamawiając kawę i od razu poczujesz się niekomfortowo i nie wrócisz pewnie do kawiarni speciality, bo tak będziesz potraktowany i to się zmieniło, no ale też niesamowicie zmieniła się świadomość gości i klientów, konsumentów, więc kiedy my się otwieraliśmy te prawie 10 lat temu, to mieliśmy ręczne metody parzenia i ekspres ciśnieniowy. I to świetnie wtedy grało i to pasowało, a dzisiaj mamy ekspres ciśnieniowy, ekspres przelewowy i ręczne metody do tego. I jeżeli ktoś zamawia kawę przelewową, to jest to zwykle kawa z ekspresu przelewowego, a nie ręczne dripy czy aeropresy, co wynika trochę z cen, które poszły do góry, bo wszystko drożeje i drożeje kawa i mieliśmy inflację, drożały czynsze, energia, praca, super, bo dzięki temu bariści więcej zarabiają, więc te ręczne dripy czy aeropresy więcej kosztują, a z drugiej strony trochę wygoda.
I wpadasz, automatyzacja jakaś taka?
Wpadasz na kawę, tak, z punktu widzenia kawiarni oczywiście automatyzacja. O tym też piszemy w przewodniku i to akurat mi się udało tam parę słów wrzucić tam na koniec.
Jest porówno tych artykułów, Krzysiu, naprawdę.
Nie, no przecież zbijam się z tego, no. Nie. Więc to i wydaje mi się, że goście kawiarni już spróbowali tych różnych kaw i oni już chyba wiedzą, co im smakuje. I wydaje mi się, że dlatego jest troszkę inaczej i troszkę inaczej traktują te wyjścia na kawę, że ten proces odkrywania mają już ze sobą i wiedzą, czego chcą się napić. I oczywiście kawiarnie serwują dwa, niektóre nawet trzy rodzaje szybkiego przelewu, w godzinach szczytu przynajmniej, nie przez cały dzień. Kawiarnie mają dwa, czasem trzy kawy na młynku do espresso i to jest super, bo masz wybór. Ale rzeczywiście jest trochę mniej rozmów o tym, no, nie ma takich sytuacji, że przychodzi gość do kawiarni i mówi, czy mogę zobaczyć i powąchać te ziarna? No to się już po prostu nie zdarza, tak? To już trochę przeszło dalej, ale są goście, którzy zwracają uwagę na to, jaką kawę do dripa sobie zamówią i ja się mega cieszę, jak to
tak,
się dzieje.
Tak, i łączą się trochę te rzeczy, że mamy szybkie przelewy, ale w kilku kawiarniach spotkaliśmy się z czymś takim jak super przelew, że to jest oczywiście przygotowane w ekspresie przelewowym i szybko i bez zbędnej pracy, ale to są super ziarna i też są bardzo jakościowe, droższe i tak dalej. Ten przelew wtedy nie jest aż tak tani jak ten szybki przelew. Znaczy, nie jest, jest mniej drogi, ale sprawia to, że też można odkryć te ciekawe ziarnia.
Czy to jest tak, że kawa stara się zagospodarować trochę innych odbiorców? No, rozmawiam na przykład z właścicielami kawiarni, no to oni to nazywają jako taką większą otwartość, tak? Tam inkluzywność pojawia się, wy też o tym mówicie w podcaście. Czy możemy to w ten sposób połączyć, ale jednocześnie, kiedy patrzę na marketing firm z branży, palarni, już mniej jest tej komunikacji do takich kawowych, wiesz...
No bo ich już nie jest aż tak dużo i oni nie stanowią tak dużej części konsumentów, że jednak no, i palarnie, i kawiarnie otwierają się dużo, dużo szerzej. O tym z kolei rozmawialiśmy ze Sławkiem Saranem w jednym z podcastów, o tym, że kiedyś no, to najwięcej oni podawali tych aeropresów, a teraz no, to mają przecież kopiowane w wersji specialty, czy kopiowane, tworzone w wersji specialty menu z hitami ze Starbucksa, jakimiś dyniowymi i korzennymi i tak dalej. No i wiele jest osób, które po prostu przychodzą do forum, do tego forum, które jest znane z mistrzów baristów.
Mekka kawowa.
Mekka kawowa, dokładnie. Na tą kawkę z syropkiem i ze śmietanką.
I jeszcze dwa słowa może o sprzęcie, bo zakładam, że w tych kawiarniach pojawia się już automatyzacja. To ten ostatni rozdział w książce o trendach. To będzie się rozwijało.
Ja tak przerzuciłam do Krzysia wszystkim na drugą stronę.
Nikt tego nie przeczyta.
No mówi się o tym, że
automatyzacja... Mówi się o tym, Paweł, ale jeszcze, że kogo to interesuje.
Ale
wróćmy do raportu.
Interesuje mnie jeszcze klientów, bo zakładamy, że automatyzacja będzie powodowała to, że barista będzie miał więcej czasu dla klienta. Tak, to jest uzasadnione w tych rozwiązaniach. Niektórzy tam się krzywią, że jak to ta praca ludzkich rąk ma największą wartość, ale no, rzeczywiście coraz nowsze maszyny, coraz mniej pracy przy nich, żeby podać dobrze zaparzoną kawę, a barista zajmuje się rozmową z klientem. Jak będzie się według ciebie rozwijała ta technologia? No bo tak na poważnie tam trochę mówisz o tym, nie?
Będzie się rozwijała, na to wpływa kilka czynników, ale też zwróćmy uwagę na to, jaka jest struktura zainteresowania kawą wśród baristów w kawiarniach speciality. Masz grupę zajawkowiczów, których to po prostu jara. Oni, no tak, oni przychodzą na te wewnętrzne cuppingi, oni chcą się szkolić, oni się pytają, czy zapłacisz im za udział w olimpiadzie kawy, a ty mówisz, Boże, ktoś chce wziąć udział w olimpiadzie kawy? Cudownie. Ja bym każdemu zapłacił, kto chce wziąć udział, tylko po prostu nie ma tych baristów. I to się trochę tutaj zaczyna, że wśród tych baristów, których spotykacie za barem w swoich ulubionych kawiarniach, jest grupa, którzy są zajawkowiczami, jest grupa, którzy przychodzą sobie dorobić, a jest grupa, bo uważają, że okej, fajne zajęcie, ale przyszłości swojego życia z kawą nie łączę. I to jest jeden z powodów, dla których takie działania jak automatyzacja mają duży sens.
To nie tylko w Polsce, prawda?
Tak, tak, to jest wszędzie, wszędzie na świecie. Zresztą w pierwszym przewodniku, tym archiwalnym sprzed 6 lat, i też taki filmik nagraliśmy nawet na YouTube'a, gdzie Tomasz obraca i wspomina początki specialty i początki olimpiady kawy, bo to on za tym to stoi, on, tak, tą kafę.
Tak, tak. To on na tym zdarł głos.
Tak, że to było po to, żeby pokazać, że ta kawa jest cool, nie? Wtedy się mówiło cool. Dzisiaj używa tego słowa w ogóle. Wow. Dziadersi. I że to jest... stand-up mógłbym robić, nie? No, tylko, że mało śmieszne.
Ja się uczę, te słówka mi podpowiada, że jest jeszcze za mało tego chłony. No ale książulo nie znaliście, także...
No właśnie. To jest, dlatego podcasty edukują. I że wtedy oni chcieli pokazać, że to jest fajny zawód i że to jest fajne zajęcie dla młodych ludzi. I wydaje mi się, że cały czas można byłoby to de facto robić i pokazywać młodym ludziom, że słuchaj, to jest fajne zajęcie, możesz się w tym rozwijać, możesz z tym wiązać też swoją przyszłość, jeżeli się w to bardziej zaangażujesz niż tylko godzinę od do. Ale ponieważ tak nie jest, ponieważ świat się bardzo szybko rozwija, powstaje też bardzo dużo innych ciekawych zawodów dla młodych ludzi, mniej angażujących, może tak fizycznie, mniej stresujących często, na pozór. No tak, każdy chciałby zostać influencerem, ale mówię o tym, że ponieważ bardzo rozwija się e-commerce i wszystko, co w internecie, to powstało bardzo dużo takich juniorskich zajęć, prac, które wysysają trochę ludzi z sektora usług i handlu. Więc to będzie naturalne, że będziemy szukać sposobów na to, żeby barista miał trochę mniej pracy, żeby te prace zrobiły maszyny czy technologie, a żeby ten barista, który jest na miejscu, mógł się skupić na tym kontakcie z gościem, bo też jeżeli goście przychodzą do kawiarni, no to wielu z nich po prostu chce mieć ten kontakt. Więc to jest jeden z powodów. Koszty pracy idą w górę i super, powiedziałem to już, dobrze, że bariści zarabiają więcej i to jest świetne, no ale też konsumenci nie chcą z kolei bardzo dużo płacić za kawę. Też trzeba szukać tutaj jakichś sposobów. Szybki przelew jest świetny, bo można wstawić na raz 2-2,5 litra kawy, zrobić, przygotować to w 5 minut i gotowe, a nie każdego dripa zalewać po 5 minut. Więc to jest drugi powód, dla którego to się dzieje. No i też chyba jednak to dążenie w branży speciality do tej wyższej jakości. Jednak automatyzacja często powoduje także standaryzację i utrzymywanie jakości przez dłuższy czas. I to jest fajne. I mi się to podoba. Jak do mnie przychodzi general manager czy menedżerka i mówią, o słuchaj, czas wymienić młynek, ale weźmy taki, który ma wbudowaną wagę, a nie to odliczanie czasowe. Mówię, no jasne, no, dla mnie to jest logiczne i gdybym ja pracował za barem, też wolałbym mieć młynek, który mi odważy kawę, a nie, że mi odmierzy kawę czasowo, potem ja muszę to postawić na wadze i małą łyżeczką odsypać, żeby mi się zgadzało te 17, 15 czy 19 gramów, nie? Bo to jest też wygoda, którą mamy wszędzie dookoła siebie, więc oczekujemy tej wygody także w pracy. I wydaje mi się, dla mnie bardziej pytaniem jest właśnie jak daleko możemy w tym pójść, żeby to dalej było speciality, i jednak, żeby ci bariści byli zainteresowani tą pracą. No i tutaj dla mnie takim punktem granicznym trochę, ale ja bym to chciał u siebie przetestować w kawiarni. Może ktoś się podzieli swoimi przemyśleniami i napisze w DM-ie czy w jakimś komentarzu. Czy ekspres ciśnieniowy, który sam parzy espresso, ale robi to idealnie. Czy to się jeszcze mieści? Czy to już jest o krok za daleko? Bo ja bym chciał to przetestować, bo moim zdaniem to się mieści jeszcze. To znaczy ten super shot, żeby był powtarzalny, a barista miał trochę mniej pracy, ale domyślam się, że to może być bardzo kontrowersyjne. Jeżeli ktoś tego odsłuchuje za 10 lat i po prostu się teraz śmieje do rozpuku, to również pozdrawiam.
Ciekawe, czy istnieje jeszcze Spotify.
Ale klient by otrzymywał tą kawę od baristy, tak?
Kawę od baristy i też barista by wylewał latte arta, robił latte arta na tej kawie.
Ale mleko na mleku już może być spienionym przez
maszynę. Ja nie myślę o takiej wizji i też o tym rozmawialiśmy z Moniką z Trend Radaru tutaj w podcaście. Ja nie myślę o takiej wizji, o tych robotach, które są na Dworcu Centralnym albo w Żabce na ulicy Dobrej w Warszawie, że jestem taki niezdarny robot, który łapie ten kubek mu wypada.
5 zł mi zabrał, wiesz?
Nie tylko tobie. Tak? Wydaje mi się, że to jest w ogóle model biznesowy tego robota. Tak, myślę, że on się tak dorabia. To jest, wiesz. A potem na boku zostają mu te niesprzedane hot dogi i to puszcza komuś innemu tak, i bierze gotówkę wtedy.
Jest numer na jaki możesz zadzwonić, jest mail, gdzie możesz napisać, a stary, nikt tego nie robi.
No tak, nikt tego nie robi, a poza tym tam jest pewnie zatrudniony inny robot, chatbot, który ci odpisuje. Przepraszam, nie rozumiem twojego zgłoszenia, czy możesz powtórzyć? I ty piszesz dalej, mówi, przepraszam, nie wiem, o co ci chodzi, czy możesz powtórzyć?
No to rozgryźliśmy ten
tak,
model
biznesowy. Więc w ogóle nie myślę o tym, że to będzie szło w tę stronę, tylko rzeczywiście tak jak powiedziałeś, więcej czasu dla baristy, wygodniejsza praca i tych rozwiązań można mnożyć, nie? Na różnych frontach, tak żeby też goście nie musieli stać w kolejce do zamawiania kawy. No dużo, dużo rzeczy można tutaj zoptymalizować, także w pracy palarni.
Aga, pogadajmy.
Pogadajmy. Ja spokojnie się dobrze czuję, już przyzwyczajona jest.
No to słuchajcie, no to zatoczyliśmy takie koło i wydaje mi się, że jesteśmy na wątku czytelników, czyli tych klientów, nie? No bo jest ten barista, on obsługuje klientów. I teraz, co jest szczególnie ciekawego, ważnego dla odbiorcy tego, tego przewodnika, bo są symbole, jest w ogóle
tak,
takie kółeczko,
to,
gdzie można sobie
ja
zaznaczyć, że
tak,
byłem.
Tak, tak, słuchaj, to jest, no nie wiem, czy to wszyscy, nie wszyscy oglądają, ale mówię o skrzydełku, na którym jest wypisana legenda. Jest elementem, którego jestem najbardziej dumna, na który wpadła Gracja, która projektowała tę książkę, że niezależnie w jakim miejscu przewodnika jesteśmy, możemy sprawdzić legendę, co oznaczają ikonki, które mieszczą się przy kawiarni. No i możemy się dowiedzieć, czy to jest nowa kawiarnia, czy ona już istnieje od lat, czy to jest miejsce prowadzone przez mistrzów baristów, czy to jest miejsce z wyjątkowym designem, jakie mamy metody parzenia, co poza kawą znajduje się w ofercie, czyli czy jest matcha, czy są na przykład wina lub wina naturalne, koktajle, piwo, czy roślinna alternatywa mleka jest darmowa. No i co można zjeść i co można kupić, czyli czy można kupić ziarna, czy można kupić akcesoria i czy są ciasta, kanapki, śniadania, czy pełna kuchnia. I tak, to na prośbę, znaczy na prośbę, na jakby odpowiadając na różne apele tutaj czytelników poprzedniej edycji, wprowadziliśmy też taki znaczek, gdzie można sobie zakreślić, czy już się w jakimś miejscu było. Mieliśmy też z Krzysiem taki szalony pomysł, żeby zrobić pieczątki, ale jeszcze do tego nie doszliśmy, więc już chyba nie dojdziemy.
To będzie w edycji 2026.
Tak. Będzie się chodziło jak po tych...
PTTK, po schroniskach. A na razie, kochani, każdy sobie przypomina ze starszego pokolenia, jak to było w podstawówce, jak trzeba było samemu podstemplować legitymację. Bierzemy monetę, odciskujemy, robimy odcisk orła w tym miejscu. Bardzo proszę.
Tak jest.
Można
tak
poprosić jest. O podpis baristę, żeby było wiarygodne, ale można też po prostu samemu sobie dać krzyżyk, ptaszek, gwiazdkę, dowolną ikonkę.
I pamiętajcie, nie ma co oszukiwać, bo oszukujecie samych siebie.
Jak mówiłaś o tych ikonkach, to jeszcze jedno pytanie, które gdzieś mi umknęło. Które zrobiło największe wrażenie, jeśli chodzi o design? Bo ten symbol tutaj to jest takie krzesełko, prawda?
Tak, to jest takie krzesełko. Kurczę, no to jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo różne kawiarnie robią na nas wrażenie czym innym. No, są na przykład kawiarnie, które robią na nas wrażenie tym, że właściwie właściciele sami zaprojektowali te miejsca i że nie bez pomocy architektów zrobili coś naprawdę super minimalnym, znaczy może nie, że minimalnym, ale mniejszym kosztem. No i takim miejscem na pewno jest Kosmos w Gdyni, takim miejscem jest Miejska w Lublinie. Potem mamy drugą kategorię, która jest, ma super design, ale też dlatego, że po prostu wybrali super architekta. I przykładami takich miejsc są na przykład kawiarnia Wojtka Nowaka w Krakowie. Powiedz mi teraz szybko jakieś jeszcze inne, bo mi wyleciały z głowy.
Nie wiem, ja się zatrzymałem na tych dwóch pierwszych. Nie, na pierwszych dwóch powinno się mówić. Nie, ja się zatrzymałem na tych pierwszych dwóch, bo mi się od razu robi tak milutko.
No tak. Ale jakby też doceniamy te, które są pięknie zaprojektowane przez architektów.
No, to robi super wrażenie.
No i potem mamy też taką kategorię miejsc, które super się wpisują w krajobraz.
Na przykład WW.
O, WW w Wrocławiu też jest pięknie zaprojektowaną kawiarnią.
Oto,
tak. Oto z kolei jest super przykładem kawiarni z ekstra identyfikacją. To też jest w ogóle ciekawe.
Jest malutka, tak? We Wrocławiu.
Tak, ona jest malutka i moim zdaniem Oto i na przykład Leń też z Gdańska, to są kawiarnie, które się bardzo wyróżniają typografią, logotypem, neonem. To są takie właśnie dodatkowe elementy, na które też super zwracać uwagę. No i ta kategoria, o której wspominałam, czyli miejsc, które się ekstra wpisują w krajobraz taki tkanki miejskiej, architektonicznej i tak dalej. No i takim miejscem na przykład jest WUWA z Wrocławia, która jest w takim jak to jest, informator turystyczny, takim miejscu, gdzie ludzie mogą...
Punkt informacji turystycznej.
Tak, w punkcie informacji. Albo na przykład Toruńskie Przywiśle, które jest w dawnym punkcie, gdzie kupowało się bilety miesięczne. W Toruniu jestem z Torunia, więc jest to bardzo... bliskie dla mojego serduszka, bo niejednokrotnie stałam tam w kolejce.
Też tam stałem, bo jestem z Wrocławka.
O!
Do Torunia na wagary. Jeździłem tylko na autostopa, wiesz, tam w 97 i
dokładnie.
Tak dalej.
My jeździliśmy na wagary do Bydgoszczy, tak. Kiedy zapytaliśmy, gdzie jest starówka, to ktoś nam powiedział, tam gdzieś budują. I to pamiętam najbardziej.
A teraz tam piękne lokale też powstają tak, i tam tak, się tak. rozwija gastronomia.
Tak, tak.
No tak, to Toruń jest też projekt nano. Ja sobie myślę, że gdybym ruszył w podróż z tym przewodnikiem, to bym wybierał właśnie takie miejsca, gdzie są takie popularne w centrum, nie? Nawet jak myślę o tej Warszawie, no mimo wszystko tutaj jesteśmy najczęściej, są specyficzni klienci w tych kawiarniach warszawskich, no bo to jest taka, no wiele osób, które spotkają się z kimś, tak czuć ten rytm miasta, ale warto też ruszyć trochę na obrzeża.
Tak.
I tam jest w ogóle zupełnie inna historia, prawda?
Ja kocham kawiarnie sąsiedzkie i jestem największą ambasadorką i orędowniczką kawiarni sąsiedzkich, o której zresztą też piszę w przewodniku Kuba Kalusiński z Gesta. I o ich fenomenie. No i właśnie Gest jest przykładem takiej pierwszej kawiarni na Wildzie, chociaż już widziałam, że właściciel Straganu coś pisał, że szuka lokalu na Wildzie. W każdym razie miejsca takie jak, znaczy w Warszawie wzbudzają też bardzo dużo moich emocji, no bo nie wiem, czy pierwszym, ale jednym z pierwszych takich miejsc był Secret Life na Żoliborzu, który po prostu stworzył z moim zdaniem tą część Żoliborza i jakby uczynił z niej centrum wszechświata. I po prostu jechało się na Żoliborz, no to jechało się do Secreta, tam się siedziało na tych schodkach i jakby wszystkie możliwe przestrzenie przed tą kawiarnią były zajęte. Tam się zostawiało klucze, paczki, wszystko i po prostu to było centrum dowodzenia światem. Taką rolę pełni też Hałas na Saskiej dla mieszkańców Saskiej. Ja teraz pomieszkuję na Bielanach i tam z kolei jest czytelnia, która też jest taka bardzo mocno sąsiedzka, gdzie widać ludzi w kapciach z mokrymi włosami i tak dalej. I to jest dla mnie w ogóle super
no, a w wspomnianym Toruniu to wydaje mi się, że Nano jest takim przykładem, który...
No jest trochę miejsce, też centrum.
Ale wiesz co, mi się wydaje, że oni ożywili tą ulicę,
tak.
bo ja z kolei rozmawiałem z mężoną, która studiowała w Toruniu, no i mówię, że kojarzy tę ulicę, tam nic nie było, nic nie działo, a teraz też tam niewiele jest poza Nano, a jak tam byłem wieczorem, to po prostu tam się dużo dzieje, nie? Czyli
tak.
Kawiarnia potrafi, wiesz, też ruszyć.
Bardzo potrafi, nie? Kawiarnia potrafi zmienić dzielnicę, znaczy w ogóle z tego się trochę też, kurczę, wzięła idea Coffee Spotsów, bo my z Krzyśkiem oboje byliśmy takimi osobami, do których wszyscy pisali, gdzie na kawę wy? I każdy z nas miał taką notatkę, Krzysiu notatkę w telefonie, ja doksik z dokładnymi tutaj wypisanymi mapki. Stąd to się wzięło, że my jeździliśmy po tych miastach europejskich, światowych i tak dalej, odwiedzaliśmy te kawiarnie specialty i po powrocie okazywało się, podczas rozmów z przyjaciółmi, że my byliśmy w innych miastach niż ci nasi znajomi, którzy byli dokładnie w tym samym. Ja pamiętam taką sytuację, jak właśnie tuż przed pierwszymi coffee spotsami pojechałam, czy tuż po, do Singapuru. No i mówię tym moim znajomym, Jezu, to jest takie wspaniałe, to takie dzielnice, tutaj różowe domki, tu coś tam. A moi znajomi tacy, nie, no tam było inaczej. I zdecydowanie kawiarnie specialty sprawiają, że widzi się zupełnie inne miasto.
Kurde, Aga to ma historię, nie? Od razu z grubej rury. Myślałem, na pewno, że pojechała do Bratysławy. A on poleciała do Singapuru.
To wiecie co, może już byśmy zostawili słuchaczy z tymi informacjami, bo
słuchajcie, no ja przed chwilą przeglądałem ten przewodnik, no naprawdę. No, napisałem połowę, Aga może poświadczyć. No jestem zafascynowany przeglądając ten przewodnik,
ja
naprawdę. A sam go pisałem,
ja
wiesz?
Aga tak, wiesz, tak poprawiała tutaj.
Tak, jakieś, to ja sobie nie, dotykam
że,
to.
Że, tak jest. Co będzie w kolejnej części, takiej już futurystycznej pewnie, nie?
W trzecim przewodniku?
No, no nie pytam, kiedy powstanie, bo pewnie jeszcze nie wiadomo.
Myślimy o tym, że jeśli miałyby być kontynuacje, to chcielibyśmy je robić co takie 2-3 lata. Jakby nie mówimy jeszcze, że oczywiście tutaj, że będzie 2026, ale myślimy o tym, żeby to tak mniej więcej w horyzoncie czasowym wyglądało. No, ale też myślimy sobie o tym, że ten rynek...
Fajnie się... było mieć program w telewizji, to już rozmawialiśmy. To tak. Mam już swój podcast, więc to jest pierwszy krok, tak mi się wydaje.
Tak,
jest wideo.
Ale też ważne jest to, że ten rynek się na tyle rozwija, że nie wiemy, czy będziemy w stanie jeszcze odwiedzać wszystkie te miejsca. Więc też pytanie, jaka będzie ta forma. Oczywiście może będzie tak, że one będą wszystkie tak fascynujące, że zatrudnimy cały team i będziemy mieli swoich ludzi jeżdżących po Polsce i odwiedzających te kawiarnie. A może będzie tak, że po prostu kolejne coffee spotsy to będą na przykład... nie wiem, ukierunkowany na jakiś typ kawiarni, albo wybrane albumowe. Jakby to zostawiamy to powiedzmy decyzjom nas z przyszłości i wiedzy, którą będziemy posiadać.
Tak, no ale też nie oszukujmy się, nazwa samo Spots jest bardzo uniwersalna, więc myślimy też o tym, że może wejdziemy w rynek oponiarski, tak jak przewodniki Michelin i będziemy po prostu zdywersyfikujemy naszą działalność i na co dzień będziemy się zajmować jednym, a przewodniki będą już tylko dodatkiem wtedy.
Jakbym miał kawiarnię, to byłbym przekonany, że trzeba się z wami trzymać, bo widzę, kto tutaj będzie rozdawał karty w branży.
Nie, właśnie to od samego początku, od pierwszego przewodnika, a jeszcze przed Coffee Spotsami wcześniej wydaliśmy taki przewodnik po samej Warszawie, po kawiarniach w Warszawie. To naprawdę idea była, to wszystko było szczere. To nie było zrobione po to, żeby powstała jakaś klika, to nie było po to, żeby jednemu pomóc, a drugiemu zaszkodzić. Naprawdę chodzi o rozwój branży speciality i no, mógłbym...
I tak dojdziemy, kto dał tą jedynkę, ale na Spotify.
Oczywiście, ja to śledzę, pewnie.
Jeżeli dzisiaj byś otwierał kawiarnię, to na co byś zwrócił uwagę? No, nawiązuję trochę do tego artykułu o trendach. Dużo wiesz, też wspominacie o tym, że takie wsparcie jesteście skłonni tam komuś podpowiedzieć, nie? To no właśnie co dzisiaj?
Na co miałem najbardziej zwrócić uwagę?
No, gdybyś rozważał otwarcie nowego miejsca. No poza tym, że miejsce, no bo to zawsze się mówi, nie? Że to warto zwrócić uwagę, czy jest ten ruch, czy ten klient będzie przychodził, ale co jest jeszcze takie kluczowe dzisiaj?
Z mojej perspektywy, czyli Krzyśka Rzymana, który ma już dwie kawiarnie, ja bym najbardziej zwrócił uwagę na ludzi. Czy mam ekipę, która pozwoli mi tę kawiarnię otworzyć? Bo to jest najtrudniejsze i o to jest dzisiaj najciężej. I to jest najtrudniejsze w prowadzeniu kawiarni, czyli ludzie. Ale z punktu widzenia osoby, która jeszcze w tej branży nie działała, to myślę, że to jest niestety już na tyle skomplikowane, że trzeba się do tego mocno przyłożyć. Trzeba z jednej strony poznać tę branżę, kluczowe. Jakby musisz mieć pojęcie. To już jest 2024 rok. Nie otworzysz tego na rympał. Bo twój konsument będzie wiedział więcej od ciebie i bardzo szybko zdemaskuje, że coś tu się nie klei w tej historii. Z drugiej strony musisz wymyślić. Musisz mieć pomysł na tę kawiarnię. Nie da się moim zdaniem dzisiaj otworzyć kawiarni od tak po prostu. To nie musi być pomysł polegający na tym, że robisz monokoncept i będziesz teraz sprzedawał singapurskie ciasteczka, tak? Swoją drogą jest świetny chyba deser z Singapuru na takiej patelni żeliwnej, takie kokosowe kuleczki. Wydaje mi się, że to jest właśnie z Singapuru.
Może być no. Albo Singapuru, albo Hongkongu.
Przepyszne. Jeżeli ktoś to teraz otworzy, to ja biorę 10%, 10% od tego pomysłu. Ale i to przepyszne. To nie musi być taki, tego typu koncept. Jeżeli targetujesz to swoją... Targetujesz, świetne słowo. Jeżeli kierujesz swoją ofertę do ludzi... którzy tak jak ty mają 26 lat, tak jak ty są wyluzowani, tak jak ty mają już zupełnie inne podejście do życia, to może być ten koncept. I ja to kupuję, ja się z tym zgadzam. Tylko musisz mieć jakich cokolwiek, tak? No i musisz zwrócić uwagę na całą tę ścieżkę zdrowia. Jest tutaj taki, mój, popełniłem taki malutki manifest kawiarni, takie 10 punkcików drobne, które tak naprawdę, no to jest kolos, nie? Te 10 punktów, które są tam opisane. I jeżeli sobie zrobisz tę ścieżkę zdrowia i na te 10 pytań będziesz miał odpowiedź, że ja wiem, co robię, to go for it, otwieraj i to się uda. Jeżeli potrzebujesz promocji w social mediach, pomożemy, wrzucimy na social media, jeżeli to w jakikolwiek sposób może ci pomóc, bardzo chętnie to zrobimy, ale naprawdę weź pod uwagę, że otwieranie kawiarni to nie jest tylko taki pomysł, że tu mi szwagier załatwi ekspres, który stał kiedyś w sieciówce 15 lat, będzie trzygrupowy i się psuł co chwilę, tego nie dokupię, na tym się nie znam, to wprowadzę później. No nie, otwarcie masz tylko jedno swojej kawiarni, więc to musi błysnąć już i kliknąć na początku, ale jak dobrze odrobisz tę pracę domową i starczy ci na to funduszy, bo o tym też mówiłeś, że otwieranie kawiarni jest dzisiaj dość kosztowne. Ono jest kosztowne, ale wydaje mi się, że jeszcze jest ten moment, że można trochę rzeczy zrobić na patencie. Niewiele, ale jeszcze trochę można zrobić na patencie i to przejdzie i to będzie fajnie działało. Więc jeżeli połączysz to wszystko, to wydaje mi się, że się uda. No a cóż, pierwszy store powstał 10 lat temu, drugi store 5 lat temu, więc moi drodzy, czuję presję, ale wiem też, że nie muszę.
No pewnie skromność, wiesz, nie pozwoli ci tam przytaknąć, że skutecznie przyciągasz klientów, bo w niedzielę byłem w store właśnie odebrać tą wersję reżyserską. Mm-hmm. No komplet, wiesz, klientów.
Bardzo dziękuję, bardzo miło.
Tak, i no coś ich przyciąga. Także, no,
to jest też właśnie chyba coś, co moim zdaniem warto podkreślić, że kawiarnia musi być jakaś i store jest chyba przykładem takiego miejsca dla mnie, że no nie da się już chyba otworzyć kawiarni dla wszystkich. Że jeśli chcemy być dla wszystkich, to jakby nikt się tam nie do końca czuje u siebie. Jeśli kawiarnia konkretnie opowiada się za jakimiś ideami, to przyciągnie po prostu ludzi, którzy są tacy jak ona.
Dużo pracy do dziś. Mamy przed sobą już podręcznik i teraz pewnie sporo pracy przed wami. Czy słuchacze i czytelnicy mogą się gdzieś z wami spotkać? Jakie plany na najbliższe dni, tygodnie?
Ale nam wystawiłeś piłkę, Paweł. Dziękujemy. Nie umawialiśmy się na to.
Na Facebooku widziałem, coś migało.
Jest cała trasa. Tak, będziemy mieli taki swój autokar i będziemy jeździć.
Tak, ruszamy w turnę po Polsce. Oczywiście to będzie zielony autokar. On będzie zasilany energią słoneczną.
A tak zupełnie serio, to...
Nie, tak zupełnie serio, to większość podróży odbyliśmy pociągami.
Pociągami, tak.
No żadnej dalekiej podróży nie. Raz wzięliśmy samochód.
Raz wzięliśmy panka, znaczy to w sensie, przepraszam, wzięliśmy jakąś współdzieloną tutaj formę. Dokładnie. Ale tak, staraliśmy się, żeby to było jak najbardziej przyjazne dla środowiska. I przygotowaliśmy we współpracy z hotelem Puro kilka kolejnych premier, które składają się na taką właśnie małą podróż po Polsce. Po Warszawie planujemy Poznań, który będzie już 11 maja. I teraz nie chcę pomylić tych wszystkich dat.
Niesamowite, że w ogóle to pamiętasz.
Więc w pierwszy weekend po majówce jest Poznań. Potem w kolejny jest Trójmiasto i Łódź. I w ostatni weekend maja mamy Wrocław i Kraków. Wszystko będzie się pojawiało na naszych social mediach, na naszym Instagramie głównie. Wszystko się dzieje. No i co? I zapraszamy.
Warto wpadać, tak? Eksperci, spotkanie też z osobami, które tutaj się też pojawiają.
Kawa do wypicia.
Kawa do wypicia, książki do przeczytania, ciekawe osoby do spotkania i do porozmawiania z nimi. Będzie też trochę herbaty, mogę zdradzić, i innych napojów niekawowych.
No, Aga jest ambasadorką Decafu i herbaty specialty. To jest bardzo, bardzo ciekawe, tego nie zabraknie na premierach. No i przede wszystkim będzie nam bardzo miło, jeżeli wpadniecie na te spotkania, bo też bardzo chętnie usłyszymy wasze uwagi odnośnie przewodnika, a że jesteśmy narodem, który bardzo chętnie dzieli się swoimi uwagami, więc tym bardziej nie możemy się tego doczekać. Kurczę, no ja mam takie wrażenie, bo przyznam, i Aga chyba też przyzna, no, na zapałki już te oczy mamy. Przeorało nas trochę te ostatnie tygodnie przed premierą. Głównie dlatego, że jak nie jesteś dużym wydawnictwem, tylko robisz self-publishing, okazuje się, że te ostatnie miesiące przed premierą są super intensywne, a też mamy jeszcze swoje zobowiązania, że tak powiem, zawodowe. Więc trudny okres dla nas. Ale jak sobie tak o tym myślę, kurde, no... w ogóle jaka radocha, nie? Że drugi raz czy trzeci udaje się wydać książkę i pojechaliśmy do drukarni zobaczyć pierwsze egzemplarze w poniedziałek, no to nie, żebym się stresował, ale jednak z tyłu głowy masz takie, jak coś się spieprzyło tam w tej drukarni.
Co jeśli jest do góry nogami?
No, że coś tam było nie tak, ale wszystko wyszło chyba idealnie, a na pewno bardzo dobrze. Więc jest to super radocha, że kurczę, wiesz, możesz sobie wymyślić takie zajęcie, że będziesz robił przewodnik po kawiarniach speciality, których w sumie jest tylko 300 w Polsce, nie? I że możesz to wydać, mieć w sumie dużo radochy przy tym, robisz to z super ekipą. Naprawdę ekipa, z którą robiliśmy ten przewodnik, no top. Mówię tutaj oczywiście o Agnieszce, o Barakus, która zrobiła okładkę, o Gracji, która odpowiada za skład i design.
O Idze, która nas wspierała wszystkimi mniejszymi designami, zaprojektowała mapy, część ikon i wspierała nas na ostatniej prostej ze wszystkimi. Iga, a Dasza, jeszcze to, ale na dzisiaj.
O świetnej ekipie, korektorek, tłumaczek, proofreaderek. Naprawdę, to było to super doświadczenie, ale do czego chcę wrócić i co chcę podkreślić, że to niesamowite, że jeżeli macie ideę, jeżeli macie fajny pomysł, kochani, to jest jak z tą kawiarnią. Naprawdę. Trochę pracy i się uda. No.
Ja dzisiaj rozmawiam ze znajomymi, mówiłem, że będę z wami rozmawiał i też podkreśliłem to, że musicie włożyć się w to ogrom pracy, bo naprawdę to doceniam. Ja myślę, że trochę tak jak mówisz o osób zaangażowanych w branżę, ale też klientów, to jest zakładną grupa, która docenia. Także ja myślę, że każdy będzie miał frajdę, jeżeli chwyci taki swój przewodnik. Zachęcamy do tego, żeby
może nie, że dokładnie do przewodników kawowych, ale może do swoich projektów.
Tak. Słuchajcie, no miejsce już zostało tutaj, wiecie, już nie ma miejsca na kolejny podcast o kawie czy kolejny przewodnik. To już chyba jest jasne, tak? Już sobie to powiedzieliśmy. Ale jeszcze powiem, im staje się starszy, tym bardziej, wiesz, serduszko mięknie.
I ten tak bezkofeinową czytałem, pijesz, tak?
No tak, właśnie jak widać na załączonym obrazku. I jak jest taki moment, że... Ale to teraz zabrzmi super. Trochę pretensjonalnie, ale co tam, lećmy z tym. Jak widzisz artykuł w Vogue, gdzie Małgosia Minta, z którą się przecież dobrze znamy, bo też poleca kawiarnię w Warszawie w naszym przewodniku, opisuje miejsca z najlepszym designem. I tam trafiasz na miejsce, w którym ja się poczułem niesamowicie dobrze podczas tych kawowych podróży. Robię screenshot tego artykułu i wysyłam to właścicielce. I wysyłam to właścicielce tego miejsca i ona mi wysyła to, wiesz, to tak jak ja prawie teraz mam łzy w oczach, jest to emoji, które takie jest radosne, ale ma te łzy w oczach. No kurde, no to jest taka radocha i to pamiętałem najbardziej z poprzednich wycieczek kawowych, jeszcze tylko to dodam. Ja pamiętam tę wycieczkę do Raciborza,
tak,
i jak poznaliśmy Wojtka w Migawce i później tworząc artykuł dla Voga, zestawienie takich kawiarni, które były dla nas odkryciami, wskazaliśmy tę Migawkę. Jak Wojtek się z tego cieszył, jak to mu też jakoś pomogło w rozwoju biznesu.
Jak potem do nas dzwonił, że Jezu, ci ludzie przychodzą.
Jak później trafił na okładkę jakiegoś tam food serwisu, założył palarnię, rozwija to wszystko, kawiarnia też się zmieniła. Kurde, to jest taka radocha. Wiadomo, że nasz udział w tym to jest promil, nie? W tym wszystkim. Co on zrobił tę robotę i jego ekipa zrobiła tę robotę. Ale fakt, że mogliśmy to pokazać i że dzięki nam to trafiło później gdzieś dalej i... Bo ludzie potrzebują trochę zewnętrznej walidacji. To znaczy, nawet jak działa bardzo fajne miejsce obok ciebie, to jak przeczytasz o tym miejscu w gazecie, to pomyślisz sobie... Dobre miejsce musi być, skoro ktoś o tym pisze, nie? Więc my trochę pełnimy taką rolę i kurde, to jest super przyjemne, no. Więc wszystkie te nieprzespane noce, chociaż ja miałem mało nieprzespanych nocy, ale wszystkie te zarwane wieczory, czy trudne poranki, czy ten stres, który jednak towarzyszy tego typu projektowi, no bo to jednak jest taka kumulacja i zbliżasz się do tego wielkiego finału, a jest tyle rzeczy, które wydaje ci się, że jest niezrobionych, to warto to wszystko zrobić, żeby później właśnie dostać takie wiadomości, czy sobie pogadać podczas tych premier lokalnych z właścicielami kawiarni. Nie, no super, super. Nie wydaje mi się, że ja w sobotę będę płakał na tej premierze, po prostu. To już zdejmuję maskę, idę w to.
To nie możemy się doczekać. No i co, jeszcze raz odsyłamy do informacji, w jakim mieście można was spotkać?
Tak.
Będziemy w Poznaniu, będziemy w Łodzi, będziemy w Krakowie, będziemy w Trójmieście i będziemy w Wrocławiu. No i oczywiście w Warszawie.
Będzie nam miło, jak latem gdzieś spotkamy osoby, które wędrują po mieście z przewodnikiem.
Wysyłajcie nam zdjęcia tutaj tych zaznaczonych miejscóweczek. No i nie przestawajcie nam wysyłać nowo otwierających się miejsc. To jest zawsze dla nas super miłe i chętnie się będziemy dzielić na naszych social mediach informacjami o tych nowo otwartych miejscach.
Bardzo wam dziękuję. Cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać i że pojawił się taki pomysł, żebyśmy się tutaj w trójkę spotkali. Bardzo mi miło.
Nam również bardzo miło, ale nie moglibyśmy też zakończyć tej rozmowy, gdybyśmy ci nie zadali tego jednego super ważnego pytania. Czy pamiętasz swoją pierwszą kawę? Boże, ja trochę mówię jak Piotr Kraśko. Nie wiem, dlaczego w ogóle wszedł mi ten ton. Dobra.
Czy pamiętasz
swoją pierwszą kawę?
No myślałem o tym pierwszą kawę. Wiesz co, tak przeglądałem gdzieś, chyba tutaj przeglądałem to ten relaks Puławska. To są takie kawiarnie i jakieś Java Coffee i tak dalej. Oni zaczynali tutaj o tym chyba
pisze. Nie, że twoja pierwsza kawa speciality, ale pierwsza kawa w życiu?
No to wiesz co, takie historie, że gdzieś tam wycieczka do Rzymu i takie espresso, żeby tam poczuć się jak Włoch i taka trochę smakowała, trochę nie, trochę była z cukrem i później jak wróciłem z tych wakacji, to tam pierwszy ekspres taki ciśnieniowy, później on już swoje wystał w kuchni i trafił gdzieś do piwnicy, bo przecież wiadomo, że się tak nie da, nie? w domu i później każdy to przechodzi. Także to było takie szukanie. No, to jakoś tak, nie? Że takie espresso, żeby zobaczyć, co ci Włosi widzą w tym. A później to już tak jak mówię, te lokalne palarnie, no ale tam głównie Java wtedy była. Nie? Ładne lata temu. I relaks, które do dziś wszystko istnieje i działa. Nie?
To prawda.
To już kończąc rozmowę, ale też trochę wykorzystując, że mamy cię tutaj w studiu, przeglądałeś przewodnik w tej wersji pre-pressowej, tej czarno-białej. Czy jest tam coś, czego ci brakuje w takim przewodniku? Czy coś byś dodał, jak z punktu widzenia użytkownika?
Ja byłem zachwycony, że wy w takim formacie go wydajecie.
I że jest zbindowany. To ci się podobało. No jednak nie.
Ja mówię, kurde, ale nieźle wymyślili. Nie, wiesz co, w ten sposób nie. Tylko z radością, jak tak kartkowałem, to ja wszystkie nazwy tych kawiarni znam, albo większość. Głównie te z Instagrama, że gdzieś tam mam. Część tutaj są goście podcastu, z którymi rozmawiałem. Nie mam takich spostrzeżeń, żeby czegoś brakowało. Zaskoczyło mnie tak naprawdę bardzo. Mówię, ale świetny pomysł z tymi ikonkami, o których rozmawialiśmy. Nie, że, no ja też jestem
zbudziły
taki, że
te,
mnie jak słabo przekonują te aplikacje. Ja wiem, że mam, niektóre mam poinstalowane, ale ja nigdy nie sięgam po nie. A tak sobie myślę, że rzucę ją do walizki, jak gdzieś tam będę jechał do jakiegoś Gdańska i tak dalej. Nie? I sobie zobaczę. Czyli widzę w tym taką użyteczność, taką praktyczność.
Super. No i też wydaje mi się, że one z miarę rozmiaru kostki do jogi, więc można też przy okazji w podróży sobie...
No i ekstra. Mamy tutaj dwukrotne wykorzystanie, czy podwójne wykorzystanie.
Dobrze. I już chyba powoli się żegnając, to jeszcze mam tylko pytanie do naszych słuchaczy i słuchaczek, czy chcielibyście zobaczyć ten przewodnik w wersji elektronicznej? Dajcie nam znać, może uda mi się przekonać Agę do tego pomysłu, bo no, próbuję to przeforsować, zobaczymy. Jest na razie plan, że może
nie,
na wakacje.
Ja nie mówię nie, ja po prostu chciałabym...
Właśnie Aga nie mówi nie, ale Aga zacznie mówi tak.
Tak.
Że będzie okazja jeszcze się spotkać i popytać o działania takie zawodowe Agi, bo tam pewnie dużo projektów wokół takich wydawnictw. To może być powodem, nie?
Tak. No ja jestem w ogóle niezbędny. Także tak, dziękujemy wam bardzo.
Myślę, że bliżej ci do takich projektów namacalnych, co?
No bliżej. Ale jakby rozumiem też, że świat się zmienia i cyfryzacja i wszystko. No, tak, myślę.
Okej. Okay. No dobra, to co? Dziękujemy bardzo i widzimy się na fajnych imprezach, wydarzeniach i w takich dobrych kawiarniach.